Moi drodzy, witamy wśród nas dzisiaj ojca Dymitra. W zakonie ojców franciszkanów pełnił i pełni wiele odpowiedzialnych funkcji, ale chyba najpiękniejszy tytuł to ojciec. I kiedy patrzę na jego posługę, na jego zatroskanie, to naprawdę ten duch ojcostwa promieniuje i miło zobaczyć właśnie w jego osobowości, w jego tonie głosu, bo też jest, widzę nawet gitara przy, tutaj, to nie wiem, czy też coś pięknego usłyszymy, tak? Ojca Dymitra prosiłem o taką konferencję ascetyczną na temat Chrystusa, który wzywa nas do tego, byśmy poszli za Nim, by On był fundamentem naszego życia, by On był naszym osobistym Panem i Zbawicielem. Ojcze Dymitrze, serdecznie witamy.
Pokój i dobro zawsze i wszędzie odpowiadają u nas. No nie trzeba, nie trzeba. Ksiądz doktor prosił o konferencję na temat wyznaczony. No nie wiem, czy mi wyjdzie, bo no, muszę powiedzieć, że umowa była taka. Puf, co ci serce mówi? Na kanwie słów: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Chciałbym, abyśmy rozpoczęli to nasze spotkanie od przeniesienia się myślą do sceny ewangelicznej na Górze Oliwnej. Po zmartwychwstaniu Chrystusa, apostołowie, Jego słowa, które padają bardzo mocne: idźcie na cały świat i głoście światu Ewangelię, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po tych słowach zostawił ich samych, w cudzysłowie samych. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, dowiadujemy się, że apostołowie z Góry Oliwnej zeszli do Wieczernika. Jeszcze raz weszli do sali na górze, do sali, w której kilka tygodni wcześniej dokonało się bardzo wiele. Może jeszcze nie byli świadomi tego, w czym uczestniczyli. Pierwsza Eucharystia, ustanowienie kapłaństwa. Łukasz, który spisuje Dzieje Apostolskie, mówi nam, że apostołowie zamknęli się hermetycznie w tej sali. Bali się konfrontacji ze światem, który ich otacza. Liczyli na swoje umiejętności, myśleli, że to od nich wszystko zależy, od ich siły perswazji, od erudycji. Dlatego drzwi były zamknięte z obawy. Ale dopiero w momencie, kiedy przeżyli zesłanie Ducha Świętego, uświadomili sobie, że są tylko narzędziem w ręku Pana Boga. I ci słabi, niewykształceni, to nie moja, ci słabi, wykształceni otwierają drzwi Wieczernika. Święty Piotr, jak mówi święty Łukasz, powiedział takie słowo, pod wpływem którego przyłączyło do nich około 5000 mężczyzn. Oczywiście jest to liczba symboliczna, która ma przedstawiać ogrom, że to musiał być duży tłum. I wydaje mi się, gdyby po ludzku w dalszym ciągu apostołowie podeszli do tej sprawy, do tego, co się działo przed drzwiami Wieczernika, tych pierwszych dni po zesłaniu Ducha Świętego w Jerozolimie, to mogli się przecież dobrze poustawiać. Mogli Jerozolimę podzielić na 11 równych parafii, jak gdyby, gmin chrześcijańskich i każdy z nich zadbałby o wzrost duchowy, liczebny. Jednak żywo w uszach brzmiały słowa: idźcie. Idźcie na cały świat. No i poszli. Jakub do Hiszpanii, Tomasz w stronę Indii, Andrzej według tradycji ewangelizuje plemiona Słowian, Piotr i Paweł dochodzą do serca ówczesnego świata, do Rzymu. I z owych 12, do których dołączamy również świętego Pawła, tylko jeden, najmłodszy Jan, umiera śmiercią naturalną. Wszyscy inni przelali krew dla Chrystusa. Droga siostro, bracie, chociaż dziś, w trzecim tysiącleciu. Ewangelia głoszona jest aż po krańce ziemi. To jednak misja Kościoła, ta misja ad gentes wśród niechrześcijan, niewierzących, jest w dalszym ciągu aktualna. Możemy powiedzieć, że moja misja zaczyna się tam, gdzie ja jestem, ponieważ ja jestem misją Kościoła. Ja odpowiadam na wezwanie, na pytanie Chrystusa, za kogo mnie uważasz? Odpowiadam, ty jesteś Mesjasz, a to mnie zobowiązuje do świadectwa. Ja nie mogę tylko mruczeć pod nosem, odpowiadać sobie sam przed sobą, ty jesteś Mesjasz. Ja tym stwierdzeniem muszę żyć. Ty jesteś Mesjasz. A więc nie lękam się. Aby móc bardziej zaangażować się w to dzieło ekspansji Kościoła, w którym uczestniczymy, potrzebujemy dobrych przykładów. Właśnie osoby, które przejęły się Ewangelią, są dla nas jak drogowskazy. Wspomnę tu jedną postać, która kilkanaście lat temu została wyniesiona na ołtarze przez nieżyjącego już Jana Pawła II. Osoba, która zachwycała nas swoją autentycznością, umiłowaniem Chrystusa i w dalszym ciągu zachwyca owocami swego dzieła na rzecz biednych, umierających nie tylko na ulicach Kalkuty. Tak, masz rację. To matka Teresa z Kalkuty. W latach 80. pewien dziennikarz kręcił się wokół niej, uporczywie namawiał, by mógł towarzyszyć jej przez kilka tygodni, by zrobić ładny reportaż. Broniła się, nie chciała się zgodzić, ale przez natręctwo został wysłuchany. I tak w pewnym momencie trafili do leprozorium. I po kilku godzinach przyglądania się, jak matka Teresa zmienia opatrunki chorym, jak wykonuje najprostsze posługi wobec tych chorych na trąd, w przypływie emocji dziennikarz nie wytrzymuje, mówi: matko, nawet gdyby mi płacono $1000 miesięcznie, nie podjąłbym się tego zadania, tej pracy. A ona odpowiada: ma pan rację, ja też bym się nie podjęła za żadne pieniądze tej pracy. Jeżeli nie za pieniądze, to dlaczego? Pytanie proste i narzucające się samo. Co ona z tego miała, że tak bardzo się poświęciła innym i to bez zapłaty? To absurd. Dawać aż tyle w zamian, praktycznie nic nie otrzymując. Bracia i siostry, wiemy z doświadczenia, że nie wszystko w życiu można kupić. Nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. Miłości nie kupisz za żadne skarby świata. Kto kocha, ten jest w stanie ponieść wiele wysiłku i nawet cierpienia, by pomóc kochanej osobie. Gdyby matka nie kochała swego dziecka, czy wstawałaby w nocy, by go uspokoić, nakarmić, utulić? Czy dzieci, dowiedziawszy się o ciężkiej chorobie swoich rodziców, z taką determinacją robiliby wszystko, by przedłużyć im życie? Gdyby nie miłość? Droga siostro i bracie, tego wysiłku nie można wyrazić ani w złotówkach, ani w jakiejkolwiek innej walucie. Można zapytać, dlaczego matka Teresa zdecydowała się na porzucenie wszystkiego i na służbę właśnie tym, którzy w żaden sposób nie byli w stanie jej zapłacić. Motywem jej działania na pewno były słowa Chrystusa z Ewangelii Markowej: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. A matka Teresa dopowie: bez miłości do drugiego człowieka każdy wysiłek na rzecz chorych, opuszczonych czy upośledzonych będzie nie do zniesienia. Ty jesteś Mesjasz, źródło mojego działania. Skąd czerpała siły? Pamiętam, jako student kiedyś miałem okazję spotkać się, było to w latach 90. w Rzymie na Uniwersytecie Sapientia, w auli uniwersyteckiej około 2000 rzymskiej, takiej włoskiej, gorącej młodzieży. Byłem w gronie swoich przyjaciół. Dzisiaj małżeństwo Włochów mieszkających w Neapolu, Napoli Porti, czy taka dzielnica pod Wezuwiuszem. I tak idąc na to spotkanie, zapytałem: Giovanna, jak myślisz, o czym nam będzie mówiła Matka Teresa? No, na pewno będzie nam opowiadała, jak to zgromadzenie się rozrasta. Były siostry na fali, dużo się wtedy mówiło o zgromadzeniu. Powstawały nowe miejsca na różnych kontynentach. Pytam jej chłopaka, zadaje to samo pytanie, odpowiada: wiesz, no na pewno coś nam powie o pokoju, w końcu jest laureatką Nagrody Nobla. I tak, kiedy wywieziono Matkę Teresę na wózku, miała kłopoty z chodzeniem, z biodrem, wzięła mikrofon do ręki i do tej gwarnej młodzieży, krótka modlitwa, i mówi: czy umiesz się modlić? Czy umiesz znaleźć czas na modlitwę? I w tym momencie cisza. I w tej ciszy można było jak gdyby doszukiwać się setek pytań, które lecą w stronę Matki Teresy. Czego ty od nas chcesz? Od młodzieży kończącego się 20 wieku. Do nas przychodzisz z jakimś reliktem, przypominasz nam o modlitwie. Ona mówi: a może już nie umiesz się modlić? Może tyle razy próbowałeś, startowałeś do modlitwy i znowu jakieś myśli cię rozproszyły? Jeżeli stwierdzasz, że nie umiesz się modlić, to zrób coś z tym, mówi Matka Teresa. To powiedz Panu Bogu: nie umiem się modlić i daję Ci dzisiaj 5 minut ciszy. I staraj się, aby ta cisza faktycznie była Twoją ciszą. Odrzucać wszelkie myśli, które przychodzą, by Cię chciały rozproszyć. A zobaczysz, że po jakimś czasie takiego treningu, to może trwać miesiące, a nawet i lata, zaczniesz myśleć o Bogu. Najkrótsza definicja modlitwy to zwrócenie myśli ku Bogu. Podała taki piękny schemat, który, przypuszczam, każdemu z nas się może przydać. Może go już słyszałeś, czy gdzieś wyczytałeś. Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary, pochodne wiary, radość, szczęście, motywacja pracy. I przedstawiła to w formie łańcucha, który składa się właśnie z kolejnych ogniw. Cisza, modlitwa, wiara, radość, szczęście, motywacja tego, co robię. Jest ci dzisiaj smutno, chciałbyś się zmotywować, to nie wystarczy sięgnąć po trzecie czy czwarte z kolei ogniwo, powiedzieć: tego mi brakuje. Ja muszę od ciszy rozpocząć, by dojść do motywacji przez modlitwę, wiarę pogłębioną. I taki schemat, on towarzyszy każdemu, kto przejmuje się Bogiem, każdemu, który mówi: Ty jesteś Mesjasz, Bóg prawdziwy. Przykłady ludzi, którzy nas mobilizują swoim życiem i postępowaniem, można by było mnożyć. Ja chciałbym jeszcze przytoczyć jeden przykład życia człowieka, który żyje Ewangelią. Ponieważ jestem trochę zaangażowany w działce ewangelizacja misyjna, jak słyszycie, też ta konferencja, ona gdzieś tam dotyka tych spraw, idźcie na cały świat. Dlatego pozwolę sobie na przykład z dalekiego Konga. A mianowicie przeczytam fragment listu misjonarza, naszego współbrata. Cytuję. Po 5 dniach zmagania się pirogą z prądem rzeki dopłynęliśmy do pewnej miejscowości, gdzie Pan Bóg przygotował nam radosną niespodziankę. Mimo że w miejscowości tej nie było dotąd misjonarza, zastaliśmy tu dwie chrześcijańskie wspólnoty w wioskach usytuowanych po jednej i po drugiej stronie rzeki. Cudowna rzecz. Nigdy nawet nie słyszeliśmy, że są tu chrześcijanie, podczas gdy anonimowi nauczyciele uczą tu prawd wiary. Jednym z nich jest Modest. Ma około 50 lat. Mieszka wraz z rodziną poza wioską na skraju własnej niewielkiej plantacji kawy. Zawsze chodzi boso. W dni pogodne, jak i deszczowe, nawet do kaplicy przychodzi boso. Pewnego dnia przyniosłem mu używane, lecz w dobrym jeszcze stanie buty. Był bardzo zadowolony i serdecznie za nie dziękował, ale nadal widywałem go boso, więc zadałem pytanie, co zrobił z butami. Uśmiechnął się boleśnie i wskazał na swoje stopy. Były one prawie fioletowe, usiane drobnymi ranami, niektóre zalepione plastrem. Okazało się, że od 15 lat jest chory na trąd, bierze lekarstwa, lecz choroba ciągle wraca. Ta choroba nie lubi butów, powiedział, więc dałem je synowi. Potem długo rozmawialiśmy o różnych rzeczach i tak stanęła mi przed oczami prawie kilometrowa ścieżka między jego domem a kaplicą, którą każdego ranka bez względu na pogodę przemierzał, aby przewodniczyć porannej modlitwie we wspólnocie bez najmniejszego użalania się nad sobą. Na zakończenie zapytałem, czy nie jest mu zbyt ciężko w takim stanie zdrowia być katechistą. Często pada deszcz, droga jest błotnista, a do kaplicy prawie kilometr drogi. Jeżeli chcesz, damy ci kogoś do pomocy albo poszukamy nowego katechisty. Gdy będzie mi ciężko, to sam ojcu powiem. Na razie daję sobie radę, odpowiedział. Chrystusowi też było ciężko, gdy dźwigał krzyż. Też nogi go bolały, ale nie zawracał z drogi. Niebo zdobywa się siłą. Mówił jeszcze o zobojętnieniu ludzi, o braciach małej wiary, którzy wiążą życie tylko z ziemską ojczyzną, nie myśląc o życiu wiecznym. Proszę ojca, w niebie nie ma trądu, a ja przecież tam zmierzam. Niech się ojciec nie troszczy o mnie. Gdy już nie będę mógł podołać moim obowiązku, to ojca poinformuję. Jakoś ciężko mi było odejść od mego bosego i trędowatego katechisty w tym domu, w tym dniu. Wydawało mi się, że jestem taki mały wobec niego. Zaczynałem rozumieć jego głęboką wiarę i wielkość ducha. Przypuszczam, że w sercu Modesta często brzmiały słowa: Ty jesteś Mesjasz. Ty dodajesz odwagi. Myślę, że w tym momencie prysnął mit, że trzeci świat nie ma nam nic do zaoferowania. Wprawdzie boso i z nogami obsypanymi trądem, a jednak dają nam przykłady też swoim życiem głębokiego zawierzenia. A wy za kogo mnie uważacie? A ty za kogo mnie uważasz? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jest wielka konsekwencja działania. Nosząc Chrystusa w sobie, staje się ewangelizatorem. I jakbyś to nazwał, jesteś Kościołem. I trzeba działać. Tak jak te słowa, które zostały wypowiedziane na Górze Oliwnej, idźcie, nauczajcie, one mobilizowały nie tylko apostołów, ale i nas po 2000 lat. Z podobną energią Chrystus do ciebie się dzisiaj zwraca. Do mnie. A ty za kogo mnie uważasz? Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Dni Młodzieży w Rio zwrócił się do młodych takim apelem, który jak gdyby pasuje mi do tej góry oliwnej. Powiedział do młodzieży, jak to rasowy jezuita, wszystko poukładane, 3 punkty zawsze jego kazanie, 3 punkty. Też tak wypunktował. Idźcie. Głoście. Nie lękajcie się. Dzisiaj skrypty, jak wylecimy, nie? Głosić. Głoś. I nie lękaj się. Ja jestem, mówi Chrystus. Więc życzę wam odwagi, by świadczyć o Chrystusie. Może w taki skromny sposób, jak to uczynił Modest. Może kogoś stać na więcej, czy może, bo nie na więcej, bo tutaj nie będziemy klasyfikować, albo bardziej dosadniej. Nie prześpij momentu głoszenia. No nie będzie to tak, jak było w czasie mszy świętej, słyszałem też, ale coś tam. Zanim otrzymałeś łaskę życia, wielki dar, zanim płomień wiary wzniecił w sercu twoim ognia żar, zanim miłość Boża dała egzystencji twojej sens, w cieniu krzyża w ostrych kolcach Bóg złożył życie swe. Tylko ty, Panie, wiesz, ile cierpień, ile łez w swoim życiu każdy człowiek musi przejść. Tylko ty, Panie, wiesz, ile cierpień, ile łez w swoim życiu każdy człowiek musi przejść. Wśród życia burz, wśród kłamstw i drwin, wśród nienawiści, zbrodni krwi, gdzie fałsz i zło, gdzie rozpacz tkwi, trudno jest kochać świat jak ty. Tylko ty, Panie, wiesz, ile cierpień, ile łez w swoim życiu każdy człowiek musi przejść. Tylko ty, Panie, wiesz, ile cierpień, ile łez w swoim życiu każdy człowiek musi przejść. Weź swe dłonie, Panie, miłości mej żar, uświęć moje serce, abym pokój siał. Niech każdy spotkany na rozstaju dróg odczyta tę prawdę, że mnie kocha Bóg. Tylko ty, Panie, wiesz, ile cierpień, ile łez w swoim życiu każdy człowiek musi przejść. Tylko ty, Panie, wiesz, ile cierpień, ile łez w swoim życiu każdy człowiek musi przejść. Naraj, narararaj, narararaj, nam, daraj, daj, narararaj, narararaj. A to może tak coś do Matki Bożej zaśpiewamy. Maryjo, śliczna Panią. Może wszyscy już.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie. Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łas, by świat lepszym był, by w miłości żył. O Maryjo, niech opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łas, by świat lepszym był, by w miłości żył. O Maryjo, miej to piece dzieci swe. Maryjo, śliczna Pani, świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy. W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błaganie, pomóż nam. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łas. By świat lepszym był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryja, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łas. By świat lepszym był, by w miłości żył. O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
Bóg zapłać Matce Bożej, świętemu Franciszkowi i wszystkim świętym, że wyprosili nam tą łaskę, bo ojciec Dymitr ciągle zajęty na różnych frontach. Głosi kazania, głosi rekolekcje, głosi misje. Gdyby kiedyś był w waszej parafii, to poproście go, żeby założył grupę osób żyjących w stanie wolnym. Na pewno pomoże. Bóg zapłać za wszystko.
Sam jestem w stanie wolnym.